otwórzmy pierwszą księgę Samuela, 23 rozdział. Pierwsza księga Samuela, 23 rozdział. Mamy tu fragment, który jest umieszczony w kontekście większego fragmentu w pierwszej księdze Samuela, opisującego okres, w którym Dawid po prostu uciekał przed Saulem. Saul już się nie krył, że chce Dawida zgładzić. Tak? Dawid musiał po prostu uciekać, nie mógł już sobie tam przychodzić do pałacu od czasu do czasu nawet, tylko po prostu musiał uciekać, bo Dawid postawił sobie za cel niemalże życiowy, żeby Dawida zgładzić. No i Dawid tuła się, to tu, to tam, to w Izraelu, to nawet wśród Filistynów, tak, to takie było zastanawiające zawsze dla mnie, że tu z jednej strony ich bił, walczył, potem jak coś, to uciekł tam do nich. No ale to były takie czasy też, tak, trzeba pamiętać, że to też nie było tak, że to były jednolite państwa. Tak? Wśród Filistynów też były miasta, królestwa, polityka wewnętrzna. Tak jak nawet czytamy pewne wzmianki tutaj w drugiej księdze Samuela. Oni między sobą rozgrywali, tak? Pewne rzeczy. W każdym bądź razie Dawid przez wiele lat po prostu się tułał. I czytamy tutaj właśnie w trakcie tej jego tułaczki o takiej historii. 23 rozdział od pierwszego wiersza. Doniesiono wtedy Dawidowi, oto Filistyńczycy oblegają Kejlę i już plądrują gumna. Zapytywał więc Dawid Pana, czy mam pójść i pobić tych Filistyńczyków? Pan zaś odpowiedział Dawidowi, idź i pobij Filistyńczyków i oswobódź Kejlę. Lecz wojownicy Dawida rzekli do niego, oto my już tutaj w ludzie jesteśmy w strachu, a co dopiero, gdy wyruszymy do Kejli przeciw chówcom filistyńskim. To też Dawid ponownie zapytywał Pana, a Pan mu odpowiedział, wstań i wyrusz do Kejli, gdyż ja wydam Filistyńczyków w Twoje ręce. Wyruszył więc Dawid ze swoimi wojownikami do Kejli, stoczył bitwę z Filistyńczykami, uprowadził ich stada i zadał im wielką klęskę. Tak Dawid oswobodził mieszkańców Kejli. A gdy Ebiatar, syn Achimelecha, uciekł do Dawida, przyniósł z sobą do Kejli efod. I doniesiono Saulowi, że Dawid przybył do Kejli. Rzekł wtedy Saul, wydał go Bóg w moją rękę, bo sam się zamknął, wchodząc do miasta, które ma bramy i rygle. I powołał Saul cały lud pod broń, aby wyruszyli do Kejli i oblegli Dawida i jego wojowników. A gdy Dawid dowiedział się, iż Saul gotuje mu klęskę, rzekł do kapłana Ebiatara, przynieś efod. I modlił się Dawid, Panie Boże Izraela, słyszał Twój sługa, iż Saul zamierza przybyć do Kejli i zburzyć to miasto z powodu mnie. Czy wydadzą mnie obywatele Kejli w jego ręce? Czy przybędzie tu Saul, jak to słyszał Twój sługa? Panie Boże Izraela, oznajmij to swemu słudze. A Pan rzekł, przybędzie. A Dawid rzekł, czy wydadzą obywatele Kejli mnie i moich wojowników w ręce Saula? A Pan odpowiedział, wydadzą. Mamy tutaj zapisane w zasadzie trzy takie modlitwy Dawida. Tak? W drugim wierszu Dawid się pytał, czy miał wyruszyć na Filistyńczyków, żeby ratować to miasto. Potem w czwartym wierszu ponownie pytał się o to, czy ma wyruszyć i ratować to miasto. No i potem od 10 do 12 wiersza znowu modlił się o to, czy ma tam zostać, czy ma uciec. Tak? Jakie będą jego losy i jakie wydarzenia mają nastąpić. Na tej podstawie chciał podjąć decyzję. Generalnie, kiedy patrzymy tutaj na tę historię, to widzimy, że jest to dość prosty przykład tego, że kiedy mamy podejmować jakieś decyzje, tak? Kiedy stoimy przed jakimiś decyzjami, to dobrze jest wołać do Pana. Po prostu. Potrzebujesz decydować odnośnie czegoś w swoim życiu, mieć jakieś, prosisz o Bożą odpowiedź, o Bożą wskazówkę, o Boży kierunek, wołaj do Pana. Widzimy, że Dawid był nastawiony na relację z Bogiem. Czytamy o różnych historiach, czytamy różne historie o różnych wydarzeniach w jego życiu, tutaj, kiedy on się tułał. Niektóre może były bardziej godne pochwały, inne może mniej godne pochwały. Niektóre trudno nam jest ocenić, bo nie znamy kontekstu. Ale widzimy w tym wszystkim, że Dawid konsekwentnie zawsze trzymał się Boga. Zawsze był nastawiony na to, że chce wiedzieć, jaki Bóg ma dla niego kierunek. Po prostu pytał się Boga, kiedy miał podjąć decyzję. Więc to jest dla nas bardzo ważny wzór, żeby pamiętać o tym, kiedy mam podejmować decyzję, dobrze jest prosić Boga o kierunek. Dobrze jest prosić Boga o to, żeby pokazał, co ja mam zrobić, jak mam postąpić. No i to jest dość oczywiste. Natomiast widzimy tutaj dwie cechy takie u Dawida, które towarzyszą temu wołaniu do Boga, tej prośbie skierowanej do Boga, aby ten pokazał mu, co ja mam zrobić. Przede wszystkim widzimy, że Dawid wykorzystywał te wszystkie możliwości, które miał, te wszystkie narzędzia, które miał, żeby zwrócić się do Boga. Widzimy, że Dawid miał kapłana ze sobą, tak? W szóstym wierszu czytamy, że Ebiatar, syn Achimelecha, uciekł do Dawida, przyniósł z sobą do Keili efod. Ten Ebiatar był synem kapłana z rodziny, którą Saul wybił. Czytamy o tym wcześniej w tej księdze. Dawid, kiedy uciekł z Jerozolimy, to zatrzymał się u tych kapłanów, prosząc o pomoc, o jedzenie, o broń. Kapłani udzielili mu pomocy, nie wiedząc, że Dawid ucieka od Saula. Dawid nic nie powiedział, wręcz przeciwnie. Stwierdził, że po prostu jest na jakiejś wyprawie wojennej. Oni udzielili mu pomocy. Saul odczytał to jako zdradę i kazał wybić całą tą rodzinę kapłanów. Ocalał tylko właśnie, tak jak pod koniec poprzedniego rozdziału w 20 wierszu czytamy, że ocalał tylko jeden syn Achimelecha imieniem Ebiatar. Tak? Ten uszedł i przyłączył się do Dawida. Więc miał Dawid kogoś, kto był uprawniony do rozmowy z Bogiem. Co więcej, czytamy, że ten Ebiatar przyniósł ze sobą efod. Tak naprawdę do końca to my nie wiemy, co to był ten efod. To słowo występuje w różnych miejscach w Starym Testamencie. Różne są opinie. Całkiem możliwe jest, że to słowo określa kilka różnych rzeczy. Natomiast w przypadku kapłanów było to coś, co było związane z pytaniem Boga o opinię, o zdanie, o wyrocznie. Czasami to jest połączone z tymi dwoma kamieniami. Pamiętacie Urim i Tumim, tak? Które były tam gdzieś w tym napierśniku na efodzie, przy pomocy których też Bóg objawiał swoją wolę. Tak jak mówię, tak naprawdę do końca my nie mamy pojęcia, jak to wyglądało i w jaki sposób to działało nawet. Wiemy, że było to coś w rodzaju losów, ale czasami czytamy, że Bóg w ogóle nie dawał odpowiedzi przez to. Na przykład czytamy o historii później z życia Saula, kiedy Saul się pytał Boga i czytamy, że Bóg nie dał mu odpowiedzi, tak? Ani przez sny, ani przez proroków, ani przez kamienie. Więc to trochę nam miesza, no bo generalnie jak się rzuca, nie wiem, kostką, to zawsze jakaś odpowiedź wychodzi, tak? Tak, natomiast to jakoś musiało tak działać, że Bóg mógł, to nie jest tak, że Bóg mógł odpowiedzieć tylko tak albo nie. Tak? Musiał być jakiś taki system, że Bóg mógł nie udzielić odpowiedzi, po prostu. Tak więc nie wiemy do końca, jak to działało, nie wiemy, jak ten efod funkcjonował, ale ewidentnie było to coś, co było związane z służbą kapłana i co służyło kapłanowi, aby prosić Boga o odpowiedź. Czytamy to w 9 wierszu, gdzie Dawid powiedział do tego kapłana, do Ebiatara, przynieś efod, tak? Czyli ewidentnie ten efod, czy jako część ubioru, czy jako coś, służył do tego, aby zadać Bogu pytanie i uzyskać od Boga odpowiedź. I to działało. bo widzimy, że ta odpowiedź działała. Więc o co mi chodzi tutaj w tym wszystkim? Dawid, wiecie, Dawid miał dobrą relację z Bogiem. Tak? On to był mąż według Bożego serca. Ale on nie szedł na skróty, nie zaniedbywał tego, co miał dostępne. On nie powiedział, a tak, tu nie ma świątyni, no dobra, mam kapłana, ale świątynia, znaczy świątyni, no nie było jeszcze świątyni, ale namiot, arka to gdzieś tam, więc ja po prostu pójdę, będę rozmawiał z Bogiem. Nie. Wiedział, że jest kapłan, wiedział, że jest efod, wykorzystywał te narzędzia, które miał w swoim okresie dostępne do tego, żeby pytać się Boga i uzyskiwać od Boga odpowiedź. I to jest dla nas bardzo ważny wzór. Jeżeli się pytasz Boga o odpowiedź, ty dzisiaj, w dzisiejszych czasach, prosisz Boga, aby pomógł ci w podjęciu decyzji, to wykorzystaj te narzędzia, które ty dzisiaj masz. A my mamy narzędzia. No, nie mamy kamieni, nie mamy efodu, tak? Ale mamy inne rzeczy. Przede wszystkim mamy Boże Słowo. Po drugie, mamy możliwość rozmawiania z Bogiem w każdym miejscu i cały czas. Po trzecie, mamy Ducha Świętego. Po czwarte, mamy społeczność z braćmi i siostrami. Mamy możliwość kontaktu, budowania się nawzajem, odpowiadania sobie nawzajem na pytania. Mamy bardzo dużo narzędzi, w które Bóg nas wyposażył, aby się Go pytać i uzyskać od Niego odpowiedź. I tak samo jak w przypadku Dawida nie widzimy, żeby on ignorował to, co miał, tak samo i w naszym przypadku nie powinniśmy ignorować tego, co mamy. O co mi chodzi? No, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, pytasz się Boga o zdanie, ale na przykład nie czytasz Biblii, żeby znaleźć odpowiedź, no to jaki jest w tym sens? Tak? Bóg dał ci narzędzie do rozmowy z Nim. Więc czytaj Biblię. Jeśli pytasz się Boga o zdanie, ale nie chcesz słuchać innych wierzących, to jaki jest w tym sens? Oczywiście wartość innych ludzi wierzących jest taka, że oni potrafią wskazać ci na Boże Słowo. Bo odpowiedź drugiego człowieka może być pomocna, nie musi, tak? Ale jeśli inni wierzący potrafią ci pokazać w Bożym Słowie, jaka jest odpowiedź na twoje pytanie, albo jakimi zasadami powinieneś się kierować, żeby uzyskać tą odpowiedź, to jest w tym wielka wartość. Ale trzeba z tego korzystać. Jeśli prosisz Boga o odpowiedź, ale nie masz dobrej relacji z Bogiem, tak? Nie poddajesz się pod to prowadzenie Boże w innych sferach swojego życia, nie pozwalasz, żeby Duch Święty prowadził inne sfery twojego życia tak, jak On chce, to jaki jest w tym sens? Rozumiecie? Dobrze jest pytać się Boga, ale używaj tych wszystkich narzędzi, które Bóg ci dał. To nie jest tak, że padasz na kolana i prosisz, Boże, Boże, daj mi odpowiedź. I czekasz, aż Bóg nie wiem co. Wyświetli ci tą odpowiedź na ścianie, czy... No zdarzało się tak, że Bóg pisał palcem po ścianie. Nie wiem, czy z tego to byście byli zadowoleni akurat, gdyby wam na ścianie coś zaczęło pisać. Tak, no ale powiedzmy sobie, że i takie efekty były w Biblii opisane, natomiast to nie o to chodzi. Każdy czas, każdy okres Bożego działania w Biblii charakteryzował się tym, że Bóg dawał pewne narzędzia do komunikacji z Nim. I możemy sobie oczywiście tutaj wyobrażać, o, że no, może byłoby łatwiej, gdybym miał taki efod, tak, i przyszedł, nie wiem, do zboru w niedzielę i powiedział, bracie Adamie, przynieś efod, ja się teraz spytam i Bóg powie, tak, masz iść tu do pracy. Albo tak, masz wyjść za tego za mąż, tak? Albo masz tak podjąć się tej nauki w tej szkole. Może byłoby łatwiej, może nie. Można sobie dyskutować. Tak? My mamy z kolei Boże Słowo, Dawid nie miał czegoś takiego. Także tutaj to już to jest dyskusja, ale akademicka. Bóg na każdy czas przewidział, że masz takie, a nie inne narzędzia do komunikacji z Nim. Kwestia jest, czy ich używasz, czy nie. Więc jeżeli pytasz się Boga o coś, o podjęcie decyzji, to używaj tych narzędzi, których Bóg dał ci, które Bóg ci dał do dyspozycji w tym czasie. Przede wszystkim Jego Słowo, moc i prowadzenie Ducha Świętego nie tylko w tej kwestii, ale w całym twoim życiu, tak? Bo jeżeli całe twoje życie będzie prowadzone przez Ducha Świętego, to w poszczególnych decyzjach też będzie to Boże prowadzenie dla ciebie wyraźniejsze i łatwiejsze do odgadnięcia. pomagaj, wspieraj się decyzjami innych ludzi, czy przykładem innych ludzi, czy opiniami innych ludzi, którzy mogą ci pokazać na Boże Słowo, gdzie, co i jak jest napisane. Ucz się Bożych zasad. To są wszystko narzędzia, które Bóg ci dał. Nie możesz ich zaniedbywać. Nie możesz sobie wyobrażać, że o, ty masz dobrą relację z Bogiem, ja mam dobry kontakt z Bogiem, więc ja po prostu będę się modlił i Bóg mi to objawi. Tak? Tak, Bóg zawsze jest zainteresowany udzieleniem odpowiedzi, ale używa do tego konkretnych narzędzi. Druga rzecz, którą widzimy w przypadku Dawida, to to, że on bardzo cenił sobie Boże odpowiedzi. Dla niego Boża odpowiedź to było tak i koniec. Tutaj w tych pierwszych wierszach od 1 do 6 widzimy, że no decyzja, kwestia decyzji było, czy ruszyć na tych Filistyńczyków, czy nie. I widzimy, że Dawid musiał tutaj pokonać opór, tak, tych wojowników, którzy byli z nim. Oni powiedzieli w 3 wierszu, my już tutaj w naszej grupie jesteśmy w strachu, tak? Nikt nas nie atakuje, a my się boimy. I teraz co? Mamy iść z tymi Filistyńczykami walczyć? Pamiętajcie, że to była różnica klas. Z tego, co czytamy, to Filistyńczycy to byli uzbrojeni, zaprawieni w boju wojownicy. A Izraelici generalnie, no, niekoniecznie, tak? Dawid uciekał, to ten miecz Goliata wziął ze sobą od tych kapłanów. Wcześniej czytamy, że z całego wojska izraelskiego tylko Dawid i tylko Saul i Jonatan mieli miecze. Nikt inny nie miał mieczy, tak? Więc ja nie wiem, czym oni walczyli. Motykami, jakimiś widłami, kijami, no coś mieli, tak? Ale mieczy nie mieli. Więc to była różnica klas. Nie należy się dziwić, że ci wojownicy, którzy byli z Dawidem, to też nie była śmietanka armii izraelskiej. Jak wcześniej czytamy, to byli ludzie, którzy po prostu byli takie wyrzutki społeczeństwa, tak? Ludzie, którzy byli zadłużeni, gdzieś tam pogardzani, wygnani z rodzinami. Oni się skupili wokoło Dawida, tam kilkuset ich było. No ale to nie był trzon armii izraelskiej. I oni mówią, nam jest dobrze tu na tej pustyni, że nas nikt nie atakuje. Teraz my mamy iść, walczyć z Filistyńczykami? Ale dla Dawida to nie miało znaczenia. Spytał się jeszcze raz Boga, tak? Bóg powiedział, idź, wstań, wyrusz do Keili w 4 wierszu, gdyż ja wydam Filistyńczyków w twoje ręce. I Dawid wyruszył. I słuchajcie, tak wielkie było jego zaufanie do Boga i posłuszeństwo Bogu, że ci ludzie poszli za nim. Przecież nie musieli. Tak? Dawid nie był ich królem. Oni się zgromadzili koło Dawida po prostu, no tak, no bo im było dobrze z Dawidem. Ale oni nie musieli iść za Dawidem. Tam to była taka zupełnie swobodnie zebrana grupa. Każdy z nich mógł powiedzieć, ja nie idę, Dawidzie, idź sobie sam. Ale Dawid miał mocne postanowienie, trzymam się tego, co Bóg mi powiedział. I kiedy się pytał Boga, to on już wiedział, że chce zrobić to, co Bóg mu odpowie. Zawsze to widzimy u Dawida. W tej drugiej części, od 7 wiersza, Dawid się pyta, no, czy ma wyjść z tej Keili, czy zostać. Też to była sytuacja trochę dziwna, słuchajcie, bo ktoś mógłby zarzucić Dawidowi, ty, słuchaj, no ostatnio żeś posłuchał Boga, oswobodziliśmy to miasto i po co? Teraz, żeby nas wydali? Tamta decyzja to była głupota. Dawidzie, wybacz, tak? Walczyliśmy, no może ktoś tam jakieś rany odniósł, może ktoś zginął nawet w tej walce z Filistyńczykami. Zdobyliśmy to miasto, oswobodziliśmy od Filistyńczyków, a teraz ty nagle mówisz, że mamy uciekać, bo nas wydadzą. Wiecie, to po ludzku, to aż się prosiło o zarzut, że Dawidzie, ta twoja decyzja wcześniej była błędna. Po coś mi się pchali do tego miasta? Byliśmy na pustyni, walczyliśmy, żeby się dostać do miasta, teraz mamy uciekać na pustynię. I tak, Bóg wtedy ci powiedział, że mamy walczyć, teraz ci mówi, że mamy wyjść. Bez sensu. Ale Dawid wiedział, że jeżeli Bóg coś mówi, to on mówi. Jeśli używam narzędzi, których Bóg dał, mam postanowienie, żeby trzymać się tego, co Bóg mi powiedział. Tak? Czy wcześniejsze decyzje mi się wydają sensowne, czy nie? Jeśli Bóg tak powiedział, tak zrobiłem. Czy ludzie uważają, że to ma sens, czy nie? Jeśli Bóg tak powiedział, ja się będę tego trzymał. I widzimy to konsekwentnie w życiu Dawida, że on był zdeterminowany, żeby pytać się Boga i cenić sobie Boże odpowiedzi. Czyli przychodził do Boga z postanowieniem, że cokolwiek Bóg powie, on to wykona. Nigdzie nie widzimy w sytuacji Dawida, żeby on pytał się Boga o coś, a potem robił inaczej. Co było praktyką często zapisywaną odnośnie Izraela. I widzimy, że to było konsekwentnie. Dalej w 30 rozdziale tej pierwszej księgi Samuela Dawid znalazł się w bardzo nieciekawej sytuacji, kiedy poszedł na wojnę. W tym czasie Amalekici wzięli do niewoli całą jego rodzinę i rodziny tych wszystkich jego wojowników. I w 30 rozdziale od 6 wiersza czytamy: Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Ale zobaczcie, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu swoim Bogu. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Echimelecha: przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy: jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł Pan, i rzekł mu: puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. I ruszył Dawid 600 wojownikami, którzy byli z nim, i tak dalej. To był pewien wzór, widzicie, w życiu Dawida. I nieważne, czy ludziom się to podobało, czy nie, czy jego życie było zagrożone, czy nie, on szedł do Boga. Używał tych narzędzi, których miał, szedł do Boga i czynił to, co Bóg mu powiedział. Ja bardzo często tutaj powtarzam z tego miejsca, że naszym problemem głównym jako ludzi nie jest to, że my nie wiemy, czego Bóg od nas oczekuje. Naszym głównym problemem jest wykonanie tego, czego Bóg od nas oczekuje. Wiecie, my na dzień dzisiejszy my wiemy, czego Bóg od nas oczekuje. To naprawdę nie jest żadna tajemnica. Ale czy my cenimy sobie te odpowiedzi, które Bóg nam daje? Przez Jego słowo, przez okoliczności czasami, tak? Przez inne osoby, przez kierowanie Ducha Świętego w naszym życiu. Jeżeli wiemy, co należy zrobić, powinniśmy to zrobić. Jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni, żeby to zrobić. Musimy cenić sobie Jego odpowiedzi. Bo mamy sytuacje w życiu ludzi opisane w Biblii, którzy nie cenili sobie Bożych odpowiedzi, nie cenili sobie narzędzi, których Bóg dał, i nastawał czas, kiedy Bóg przestawał mówić. Takim klasycznym przykładem jest ten, kto ścigał Dawida, Saul. On zamiast dbać o kapłanów, którzy byli tym łącznikiem z Bogiem, to była grupa, przez którą on mógł się komunikować z Bogiem. Słuchajcie, a on co? A on ich wybijał, kiedy mu się nie spodobało coś. No litości. Nawet jego słudzy niektórzy nie chcieli podnieść rękę na kapłanów, tak? Ale zawsze znalazł się ktoś, kto ten rozkaz wykonał. Ale takie było podejście Saula. Albo sam sobie złożył ofiarę. A co tam? Nie cenił tego, co Bóg zostawił, żeby się z nim komunikować. I nie był zainteresowany tym, aby słuchać, kiedy już Bóg mu coś powiedział. Idź, wybij Amalekitów. No, wypełniłem rozkaz pański. Pamiętacie? A Saul: a co to za beczenie tam słyszę, tak? Samuel, tak. Dzięki. Co to słyszę za beczenie tam? No, bo tam niektórych tego, tak, oszczędzili. I pytał się Samuel, w czym Bóg ma największe upodobanie? W ofiarach, w całopaleniach, czy w czym? W posłuszeństwie. Jeśli Bóg coś mówi, ceń sobie Bożą odpowiedź. Ceń to, że Bóg chce ci coś pokazać, chce ci coś powiedzieć. Zrób to. Bo potem był w życiu Saula moment, kiedy, czytamy, Bóg nie dał mu odpowiedzi. Ani przez sny, ani przez proroków, ani przez kamienie, przez nic. Po prostu. Nie używasz narzędzi, których Bóg dał? Nie cenisz sobie Bożej odpowiedzi? Nie dziw się, jeśli w końcu Bóg przestanie mówić. Bo Bóg ceni swoje słowo. Jego słowo jest cenne. i my powinniśmy je cenić. Więc bądźmy ludźmi, którzy cenią Boże Słowo i używają tych wszystkich narzędzi, które mamy, aby Boga słuchać. Przychodźmy do Niego tak, zawsze, kiedy potrzebujemy, a cały czas Go potrzebujemy. Pytajmy się Go. Ale używajmy tych narzędzi, które nam zostawił. Przede wszystkim studiujmy Boże Słowo. Trzymajmy się Bożej społeczności. Bądźmy tymi, którzy cenią sobie społeczność z Jego Kościołem. To są narzędzia, które nam zostawił. I jeśli już wiemy, co mamy zrobić, to zróbmy. Bo Jego odpowiedzi są bardzo cenne. Amen.